Dzień dobry. Czy wojna to czas jedynie na bohaterstwo, ofiarność i bezgraniczne oddanie ojczyźnie? Pewnie, że nie. Dla wielu to przede wszystkim dobry moment na robienie interesów, intrygi i zdradę. Tak było, jest i będzie tak długo, jak ludzkości towarzyszyć będzie wojna, czyli zawsze. Dziś jeden z przykładów związany z wojną, która według wielu historyków zrujnowała nasz kraj porównywalnie mocno co II wojna światowa. Zaczynamy opowieść o zdradzie Radziwiłłów podczas szwedzkiego potopu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Dobra, być może się trochę zagalopowałem, bo przy dobrych wiatrach to do samej zdrady przejdziemy może w kolejnym spotkaniu i to też z silnym akcentem na morze, bo wcześniej musimy sobie zarysować niewesołą sytuację, w której znalazł się Jan Kazimierz z rodu Wazów. Z zawodu od pewnego momentu król Polski, a prywatnie syn Zygmunta III i przyrodni brat Władysława IV, który zostawił mu po swoim panowaniu potężny bajzel polityczny. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że musiał on ogarnąć kwestię następstw powstania na Ukrainie w 1648. Otóż 2 lata wcześniej jego poprzednik na stołku, a wręcz na tronie, zarządził zaciąg kozaków do przyszłej międzynarodowej armii, która miała wspólnie stawić czoła Turcji ku chwale papieża. Powstanie takiego kontyngentu błyskawicznie oprotestowali jednak szlachcice, a zwłaszcza magnaci, którzy zdecydowali nie mieli ochoty na to, żeby ich poddani, którzy nie zawsze byli przez nich dobrze traktowani, dostali teraz do ręki broń i w zasadzie stali się pełnoprawną siłą wojskową korony. Poprzedni król pod presją zaciąg odwołał, kozacy się wściekli i wybuchło potworne powstanie, którego skutki musiał teraz ogarnąć Jan Kazimierz. Sprawa może i niełatwa, za to nie jedyna. Bo równie nieprzyjemna była kwestia potężnych niejasności związanych z granicą ze Szwecją, która potwornie urosła w siłę po wojnie 30-letniej. Przodkowie Abby trzymali w garści południowe wybrzeże Bałtyku, przy czym warto wiedzieć, jakim kosztem. Skarb był praktycznie pusty, za to pod bronią była nadal gigantyczna armia, której nie było z czego zapłacić. A jak się armia zbuntuje, to marny los szwedzkiego władcy i jego bliskich elit. Cóż więc postanowiono? Że trzeba sprowokować nową wojnę, w której szwedzka armia zdobędzie tyle łupów, że wystarczy na jej honorarium. Padło na nasz kraj. Czemu? Bo był słaby. Nie chodzi jedynie o osłabienie w wyniku powstania chmielnickiego, o którym już wspomniałem. W zasadzie zaraz przed potopem mieliśmy wątpliwą przyjemność zetrzeć się z Rosją. W 1654 potworne straty w tych starciach odniosły wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła. Poddawały się przerażone załogi twierdz i mieszkańcy miast. Padły Smoleńsk, Grodno, Wilno. Szwedzi byli z jednej strony zachwyceni takim obrotem spraw, ale z drugiej dość mocno przerażeni tym, jak łatwo Rosjanie nas wojskowo rozgrywają. Uznali w pewnym momencie, że jak tak dalej pójdzie, to znane już wtedy ze słabych hamulców rosyjskie wojsko wjedzie im do Kurlandii, co kompletnie ich osłabi na Bałtyku. Był to zatem kolejny czynnik motywujący Szwedów do wyprowadzenia zbrojnego ciosu przeciwko naszemu państwu, które wojskowo było słabiutkie, ale nakraść można było nam co niemiara, tym bardziej, że byli protestantami, więc można było okradać też kościoły. Co na to Rosja? Niestety, jak zawsze, miała dobry wywiad i wiedziała, że nasi będą walczyć, choć szans wielkich nie mają. Zawsze jednak trochę tych Szwedów wykrwawią, a przecież to dla nich dobrze. Rosja podpisała więc z nami tymczasowy rozejm i postanowiła poczekać na efekt wojny, która miała się niebawem zacząć, a przy jej okazji wyjątkowo niesmaczna zdrada. To już jednak temat na kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.